Piątek 19 tygodnia, pierwsze czytanie z Księgi Jozuego. Widzimy naród wybrany, który wszedł już do swojej ziemi, zdobył pierwsze miasta, więc Jozue wzywa do odnowienia przymierza z Bogiem i uświadamia ludowi po raz kolejny, że wszystko, co się dzieje, jest z łaski Boga, że wszystkie te wydarzenia, które się dzieją, dzięki którym wydarzeniom ten lud może osiąść we własnej ziemi, nie jest jego zasługą, ale jest łaską Boga. I dlatego to najważniejszym wezwaniem ludu jest do uznania Jahwe za swojego Boga. I Jozue wylicza, jak to było. Tak mówi Pan Bóg Izraela. Po drugiej stronie rzeki mieszkali od starodawnych czasów wasi przodkowie. I Pan Bóg realizuje w życiu najpierw Abrahama, potem Izaaka, potem Jakuba swój plan. A plan jest właśnie taki, żeby Izrael posiadł swoją własną ziemię. Uwolnił ich z Egiptu, przeprowadził przez morze, wyniszczył ich wrogów, wojska Faraona w Morzu Czerwonym. Bóg pokonał Amorytów, Moabitów, kolejne ludy, które im stały na drodze, Peryzyci, Kananejczycy, Hittyci. Wydałem ich w wasze ręce. Wysłałem przed wami szerszenie, które wypędziły sprzed oblicza waszego dwóch królów amoryckich. Czyli nie pokonali Amorytów sami, ale to Bóg pokonał ich siłami natury. Nie dokonało się to ani waszym mieczem, ani łukiem. I to piękne zdanie ostatnie. Dałem wam ziemię, około której nie trudziliście się, miasta, których nie budowaliście, a w nich zamieszkaliście, winnice i drzewa oliwne, których nie sadziliście, dają wam dziś pożywienie. To cały czas Jozue podkreśla, to jest łaska, to jest od Boga, to nie jest wasza zasługa. Jakby uznajcie, że wszystko, co macie, macie od Boga. No i to czytanie jest także dla nas wielkim wezwaniem do tego, żeby uznać, że to wszystko, co my mamy, czym się cieszymy, a przecież należymy do najbogatszej części ludzkości. Że jak sobie pomyślimy, że miliony ludzi, jeżeli nie głodują, to żyją w ogromnej nędzy, w ogromnej biedzie, a my nie, to nie jest to nasza zasługa, jest to łaska. Jest to łaska od Boga i żeby pamiętać, że to jest od Boga i że to oznacza, że mamy to dobrze wykorzystać, być może w szczególny sposób właśnie dla tych, którzy z myślą o tych, którzy nie mają tak dobrze jak my. Ale jeszcze ważniejsze jest chwalić Boga i dlatego ten psalm, który towarzyszy temu czytaniu, psalm 136, chwalcie Pana, bo jest dobry. I ten psalm jest tak skonstruowany, że autor wymienia jakieś wydarzenie, które Bóg uczynił, po czym wzywa do chwalenia Boga. Prowadził swój lud przez pustynię, bo jego łaska na wieki. Ziemię i dach na własność swemu słudze Izraelowi, bo jego łaska na wieki. I tak cały psalm, tutaj mamy tylko fragment, trzy zwrotki, ale cały psalm jest w taki sposób skonstruowany, psalm 136, że pokazuje się, co zrobił Bóg. I za każdym razem autor powie, bo jego łaska na wieki, bo jego łaska na wieki, bo to Bóg, bo to On, bo to jest Jego łaska, że to wszystko otrzymaliśmy. Dzisiejsza Ewangelia to faryzeusze, którzy chcą wystawić Jezusa na próbę, chcą znaleźć jakąś niespójność, nieścisłość w Jego nauczaniu. I pytają, czy wolno oddalić żonę z jakiegokolwiek powodu. Znowu jest to jakaś próba zastawienia pułapki, w takim sensie, żeby Jezusa oskarżyć. No są ludzie, którzy po to rozmawiają, żeby oskarżyć, żeby kogoś postawić w złym świetle. I tutaj, jeżeli Jezus powie w odpowiedzi na pytanie, czy wolno oddalić żonę z jakiegokolwiek powodu, to albo go oskarżą o to, że pozwala ją oddalić, albo oskarżą go o to, że jest twardego serca, bo Mojżesz im pozwolił oddalić. Więc Jezus im tłumaczy, jaki jest plan Boży. Plan Boży jest taki, żeby mężczyzna i kobieta byli ze sobą razem i byli jednym ciałem, że tak to Bóg, tak tego Bóg chciał, tak Bóg to złączył, tak Bóg chciał małżeństwa, żeby mężczyzna i kobieta byli ze sobą razem do śmierci. Co więc Bóg złączył? Człowiek niech nie rozdziela. Czyli Jezus wypowiada się przeciwko rozwodom. Człowiek niech nie rozdziela i to zdanie powtarzamy też często w liturgii zawierania sakramentu małżeństwa. Że po zawarciu małżeństwa przytacza się to zdanie Jezusa. Co Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Więc zarzut wobec Jezusa jest taki, że przecież Mojżesz pozwolił oddalić swoją żonę, jeżeli znajdzie w niej coś złego. A Jezus mówi, że właśnie, że przez zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony, lecz od początku tak nie było. Tutaj Jezus zostawia jeden wyjątek. Mówi, chyba że w przypadku... I tutaj pada greckie słowo porneia. To jest to samo słowo, od którego się bierze słowo pornografia. Słowo porneia jest przetłumaczone jako nie żona, ale chodzi o jakąś sytuację, którą dzisiaj byśmy nazwali, że małżeństwo nie może być zawarte z definicji. Którzy egzegeci sądzą, że kiedy Mateusz pisał Ewangelię i przytaczał to zdanie Jezusa, że małżeństwo jest nierozerwalne, to wziął prawdopodobnie poprawkę na to, że były jakieś konkretne przypadki we wspólnotach chrześcijańskich, kiedy stwierdzano, że małżeństwo jest nieważne. Być może to były jakieś sytuacje właśnie jakichś nadużyć, na przykład kazirodztw, gdzie wspólnota mówiła, że oni nie są małżeństwem, nawet jeżeli zachowują się jak małżeństwo, żyją razem, mieszkają razem. Więc już na etapie redakcji tekstu to zdanie zostało dodane. To też nam mówi o tym, w jaki sposób Duch Święty działał, kiedy powstawało Pismo Święte. Działał na każdym etapie. I w momencie, kiedy Jezus wypowiada te słowa, czy w momencie, kiedy apostołowie rozmawiają z Jezusem i w momencie, kiedy ktoś sobie przypomina to, co było, na przykład święty Piotr i dyktuje Markowi, który jest jego sekretarzem, czy Mateusz, który zbiera te wszystkie opowieści i później je musi posegregować, musi je zredagować, musi je złączyć razem. Później Kościół stwierdza, że te księgi należą do Pisma Świętego, a inne nie, bo są apokryfami. I na każdym z tych etapów Duch Święty asystuje Kościół, żeby mogło powstać Słowo Boże, które dziś słuchamy w liturgii, które dziś czytamy w Biblii. W kolejnym zdaniu Piotr mówi nam rzecz taką, która nas dziwi, bo nie widzimy za bardzo logicznego związku. Bo Piotr mówi, jeśli tak się ma sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić. Ale prawdopodobnie to zdanie było odpowiedzią na... właśnie na kolejną myśl Jezusa, że są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili. Są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili. I tutaj to słowo niezdatny do małżeństwa przetłumaczone na polski w takiej formie w oryginale greckim brzmi po prostu eunuch. Są eunuchowie, którzy takimi się urodzili, których ludzie takich uczynili, ale są tacy, którzy ze względu na Królestwo Niebieskie sami zostali bezżenni. I Piotr musiał usłyszeć, czy uczniowie musieli usłyszeć od Jezusa, że jak musi być ważne, jak musi być piękne Królestwo Niebieskie, że człowiek może być gotowy na to, że nie zakłada rodziny. I Piotr właśnie jakby w zachwycie być może nad tym opisem Królestwa Bożego, które czyni Jezus, mówi właśnie, jeżeli tak się sprawy mają z żoną, to nie warto się żenić. I rzeczywiście później w Kościele rozpowszechni się praktyka i życia zakonnego, mniejszego czy pustelniczego, gdzie człowiek nie zakłada rodziny, a później w pewnym momencie historii Kościół też zrobi taki wymóg celibatu w stosunku do wszystkich kapłanów rytu rzymskokatolickiego, że mają być oni bezżenni dla Królestwa, jeżeli chcą być kapłanami Kościoła. I to Słowo Boże nam uświadamia, jak wartościowa jest miłość Boga, jak wielka jest miłość Boga, która wyraża się także w miłości małżeńskiej, albo właśnie w tym, że człowiek rezygnuje z miłości małżeńskiej dla Boga. W każdym razie ma być to miłość nierozerwalna, ostateczna, właśnie dlatego, że przede wszystkim miłość Boga taka jest do nas i dla nas.